Naszym gościem Jan Piekło, dyplomata, był ambasador Rzeczpospolitej w Kijowie. Dzień dobry, panie ambasadorze.
Dzień dobry, witam.
Jesteśmy po posiedzeniu ONZ. Zgromadzenie ogólne opowiedziało się za zachowaniem integralności Ukrainy, tym samym potępiając akt przyłączenia czterech, no niepełnych, ale czterech obwodów Ukrainy do Federacji Rosyjskiej. W tym głosowaniu większość państw poparła Ukrainę, no ale były państwa, które poparły Rosję i co ciekawe, było wiele państw, które się od głosu wstrzymało. Co oznacza to głosowanie dla Rosji, dla podziału wpływów na świecie?
Tak, dokładnie pięć krajów głosowało przeciw, łącznie z Federacją Rosyjską i z dyktaturami, które są nam powszechnie znane. To jest ważne głosowanie, to jest właśnie taki dość ostry sygnał w stosunku do działań Rosji i myślę, że to jest początek pewnego procesu, który może doprowadzić do tego, że w jakiś sposób znajdzie się możliwość usunięcia Rosji z Rady Bezpieczeństwa Organizacji.
Przeciwko była Białoruś, Demokratyczna Republika Kongo, Nikaragua, Syria i Rosja. Te pięć państw było przeciwko, ale patrzę na te państw, które się wstrzymały albo ich nie było. No tak to się jest w tym, że raczej się wstrzymały albo ich nie ma. No i tutaj mamy prawie wszystkie kraje postsowieckie, bo jest i Armenia, jest i Kazachstan, który wydawało się po ostatnich sygnałach mógł być za tą rezolucją o utrzymaniu integralności Ukrainy, ale się wstrzymał. No i też wstrzymały się Chiny, ale też Indie się wstrzymały. Jakby popatrzeć, jakby dołączyć tych, którzy się wstrzymali do obozu rosyjskiego, to można by uznać, że połowa ludzkości jest za Rosją.
No, trzeba powiedzieć, że te głosy wstrzymujące się to należy traktować w taki sposób, że to nie są głosy popierające Rosję.
To jak je traktować?
To jest,
no bo kwestia jest ewidentna. Kwestia jest ewidentna. Na jedno państwo napada, na drugie państwo dokonuje rozbioru. No, wydawałoby się, że każdy rozsądny polityk będzie przeciwko, a tym samym jest 35 państw, które się wstrzymuje w tak oczywistej sprawie.
No to jest oczywiście dyplomacja, natomiast to, że te państwa się wstrzymują, a nie głosują przeciw, to jednak świadczy o tym, że polityka Federacji Rosyjskiej budzi wątpliwości i te wątpliwości były wyrażane przez władze Kazachstanu, były ostatnio wyrażane przez rząd Indii, były wyrażane w inny sposób nieco przez rząd Chin. To nie jest tak, że tamte kraje nadal nie sympatyzują z Władimirem Putinem, natomiast ewidentnie jest to przypadek taki, że nie są zadowolone z tego, co się dzieje i prawdopodobnie jedna rzecz mocno niepokoi, to, że Moskwa groziła użyciem broni nuklearnej. To jest temat tabu od czasów Hiroshimy i Nagasaki i to stawia również tamte kraje, z których Indie i Chiny to są mocarstwa nuklearne, w trudnej sytuacji. I ja myślę, że nie należy do tego podchodzić tak, że to powinno być oczywiste, że te kraje będą głosować za tą rezolucją. Natomiast to, że się wstrzymały, to jest też sygnał ostrzegawczy dla Moskwy.
Że nie do końca popiera się ich działania. A jak poniedziałkowe ataki rakietowe wpłynęły na tą dyplomatyczną walkę dookoła agresji rosyjskiej? Tego typu działania, które pokazują z jednej strony słabość, a z drugiej strony jednak możliwości destrukcyjne Rosji, pomagają czy przeszkadzają dyplomacji moskiewskiej?
To zostało potępione przez właściwie cały Zachód, przez większość państw świata. To świadczy również o pewnej desperacji Putina, bo to takie ataki, to są ataki kompletnie właściwie bez jakiegokolwiek znaczenia militarnego. To są ataki wymierzone w ludność cywilną, w infrastrukturę krytyczną, cywilną również. One nie zmieniają niczego, jak chodzi o działania frontowe, na których Rosja doznaje porażek. To jest próba steroryzowania społeczeństwa, przestraszenia społeczeństwa ukraińskiego, z tym, że efekty są odwrotne od zamierzeń, ponieważ determinacja Ukraińców rośnie. Zauważmy, że te wszystkie ataki to były ataki różnego rodzaju broni została użyta do tych ataków, w tym również systemy przeciwlotnicze, które no jakby nadają się trochę do innych celów. To by świadczyło o tym, że Rosji się wyczerpuje amunicja, stąd w tej chwili czyści magazyny białoruskie.
Między innymi z czołgów to do Białorusi teraz przejdźmy. Wiemy już, że Aleksander Łukaszenka jakby bardziej się w tą ofensywę, jeszcze bardziej się zaangażował. Mówił, że przyjmie rosyjskich żołnierzy. Teraz wiemy, że także wysyła broń do Rosji. Pytanie, czy nie tylko broń do Rosji, ale czy żołnierzy własnych na Ukrainę pośle Łukaszenko? Jak to wygląda?
Tak, to Putin usiłuje już od dość dłuższego czasu zmusić Łukaszenkę do tego, żeby posłał swoich żołnierzy, ponieważ Putin przegrywa tę wojnę. Na froncie ukraińskim on ją przegrywa. Więc nowy żołnierz jest mu potrzebny. No jest w tej chwili taki pomysł, który jest pewnie konsensusem pomiędzy Łukaszenką, który broni się rękami i nogami przed wysłania armii na Ukrainę, to jest stworzenie wspólnych sił operacyjnych rosyjsko-białoruskich. I tu niestety zachodzi obawa, że ta grupa operacyjna będzie dowodzona przez rosyjskich dowódców i że ona może zostać rzeczywiście wysłana na front do walki. Z tym, że białoruscy żołnierze nie mają doświadczenia bojowego, są słabo wyposażeni i nie są zmotywowani, więc to się może skończyć zarówno katastrofą dla Białorusinów, jak i tragicznie dla tych Rosjan, którzy będą usiłowali Białoruś wprowadzić na terytorium Ukrainy do wojny. Jest deklaracja pani Cichanowskiej, pani prezydent Cichanowskiej o tym, że takie wezwanie do żołnierzy, do armii białoruskiej, żeby nie dali się wpuścić w ten kanał. I jest również wezwanie do prezydenta Zełenskiego, żeby zostały nawiązane dyplomatyczne stosunki między rządem Białorusi na uchodźstwie, który właśnie stworzyła pani Cichanowska. I to jest gdzieś bardzo interesująca propozycja.
Panie ambasadorze, a jeszcze kwestia relacji polsko-rosyjskich w tym całym wymiarze. Pytanie, dlaczego właściwie cały czas funkcjonuje ambasada polska w Rosji i rosyjska w Warszawie, bo był ostatnio protest, były apele, żeby po tym poniedziałkowym ostrzale taki gest dyplomatyczny wykonać. Dlaczego go polska władza nie wykonuje? Jakie są plusy z tego, że te placówki jeszcze funkcjonują?
To ja postulowałem parę razy publicznie i w mediach społecznościowych, żeby odwołać ambasadora Andrijewa, uczynić go persona non grata. Trudno mi to zrozumieć, tym bardziej, że ambasador zachowuje się w sposób absolutnie bezczelny. I jakaś zostanie wezwany do polskiego MSZ-u, to oczywiście robi show w postaci konferencji prasowej przed gmachem na Szucha. Więc no, jakie są korzyści, pożytki z tego, to dali Bóg, nie wiem. Natomiast wiemy, że na przykład Litwa nie ma już ambasadora rosyjskiego w Wilnie.
Więc tak zapewne powinno to wyglądać. To jeszcze na koniec zastanawiam się, na ile kwestia związana już nie bezpośrednio z Rosją, ale z tym, co zrobiło OPEC+, plus, na ile pokazuje, że jednak Rosja ma pewne cały czas możliwości oddziaływania i ma pewnych sojuszników.
Znaczy, oczywiście, no, w tej chwili widać, że amerykański plan zwiększenia wydobycia ropy naftowej się nie udał i kraje Zatoki, kraje arabskie, no, zareagowały właściwie w sposób sprzyjający Rosji, no i również gdzieś tam swoim interesom, no bo dzięki temu ropa jest droższa. No, myślę, że to nie jest dobry sygnał. Natomiast ten świat się w tej chwili znajduje w takiej fazie kryzysu i to gospodarczego, głębokiego kryzysu gospodarczego i politycznego, że jesteśmy świadkami nowych sojuszy, jesteśmy świadkami nowych, tymczasowych różnych rozwiązań. No i zdaje się, że ten geopolityczny porządek, do którego żeśmy się przyzwyczaili, już przestaje istnieć.
Świat się zmienia i zmieniają się także sojusze. No i widać, że wojna na Ukrainie to także zmiana na Bliskim Wschodzie, więc to już jest konflikt o rozmiarze globalnym. Były ambasador Polski w Kijowie, Jan Piekło, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję.